Opium to naturalna żywica pozyskiwana z maku lekarskiego. Zawiera mieszaninę alkaloidów, m.in. kodeinę, tebainę i morfinę. Sumerowie nazywają go rośliną radości, uprawiają go 3400 lat przed naszą erą. Jako pierwsi pozyskują sok mleczny z makówek i przekonują się, że działa przeciwbólowo, uspokajająco, nasennie i odurzająco. Stosują go w medycynie, ale i w ramach rekreacji. O opium potem dowiadują się Asyryjczycy i Babilończycy, a z kolei Egipcjanie 1500 lat przed naszą erą handlują nim na dużą skalę. W świecie Greków i Rzymian jest powszechnie dostępnym lekiem, a od pierwszego wieku naszej ery jest składnikiem teriaku, gęstej mikstury składającej się z ponad 60 składników, który jest lekiem na wszystko, na trucizny, no i praktycznie wszystkie choroby. Teriak jest stosowany jeszcze na początku XX wieku, ale to dobiega szybko końca, bo okazuje się, że tak naprawdę nie ma właściwości leczniczych. W przypadku Cesarstwa Rzymskiego właściwości opium zachwalają arabscy lekarze. A że je nim handlują, to trafia do Indii i Persji, gdzie jest uprawiany, ale jeszcze nie masowo. Następnie trafia do Chin, gdzie jest stosowany głównie jako lek. W XVI i XVII wieku w Europie na popularności zyskuje nowy środek, który pomaga na wszystko. Wchodzi przebojem, laudanum, lek w postaci nalewki opiumowej. W tym samym czasie w Chinach popularne staje się mieszanie opium z tytoniem i palenie go. To nie uchodzi uwadze Portugalczykom, którzy jako pierwsi zaczynają nim handlować w Azji. Między innymi dzięki ich wysiłkom palenie opium staje się popularne w chińskich portach i miastach, mimo że jest nielegalne. Jest to moment, kiedy opium jest już ważnym towarem handlowym, ale jeszcze nie jest produkowany na skalę przemysłową. Masowa produkcja opium zaczyna się dopiero w epoce kolonialnej. Do opowieści dołączają Brytyjczycy, którzy są niezadowoleni z handlu z Chińczykami. Sprowadzają z Chin herbatę, porcelanę, jedwab, ale Chińczycy niczego nie sprowadzają z Wielkiej Brytanii, więc muszą płacić srebrem. I w tym tkwi problem. Takiego odpływu srebra z kraju nie są w stanie dłużej utrzymać ekonomicznie, ale widzą pewną prawidłowość. Mimo zakazów Chińczycy chętnie kupują opium. Brytyjczycy szybko kalkulują, że jeśli tanio produkować opium w Indiach i sprzedawać go w Chinach po wielokrotnie wyższej cenie, to mogą na tym zarabiać krocie. Zaraz po podbiciu Bengalu w 1757 odkrywają, że tamtejsze gleby idealnie nadają się pod uprawę maku. Brytyjska kampania wschodnioindyjska wprowadza państwowy monopol. Od tej pory rolnicy mogą tylko uprawiać mak, opium może trafiać wyłącznie do brytyjskich fabryk, a prywatna produkcja jest zakazana. Kontrolują wszystko, od produkcji po eksport i wysyłają swój towar do Chin, gdzie popyt ciągle rośnie. Tworzą największy nielegalny rynek świata, a w XIX wieku Indie stają się największym producentem opium na świecie. I to ma kilka skutków. Po pierwsze, brytyjskie imperium gromadzi gigantyczne ilości kapitału i go natychmiast inwestują. Dzięki opium finansują armię, dalsze podboje w Indiach i Azji, no i utrzymują administrację kolonialną. W skrócie, stają się jeszcze większą potęgą. Po drugie, w Indiach przez system wyzysku i pracy przymusowej pojawiają się niedobory żywności, upadają lokalne gospodarki, no i szerzy się ubóstwo. Po trzecie, w Chinach miliony ludzi się uzależnia, przyczyniając się do tragedii całych prowincji. No i w tym momencie Chińczycy mówią sobie dość. Problem jednak nie polega jedynie na tym, że pojawia się masowe uzależnienie wśród ludności i urzędników. Teraz Chiny cierpią na odpływ srebra, bo opium jest sprzedawane w zamian za srebro. Do tego dochodzi coraz większa korupcja administracji, ale największym problemem są przede wszystkim brytyjscy handlarze. Ci łamią chińskie prawo, bo masowo i systemowo przemycają opium mimo zaostrzenia przepisów o zakazie importu i sprzedaży. Do tego obchodzą cła i podatki i uważają, że chińskie prawo handlowe jest barbarzyńskie, no i po prostu go nie uznają. Czyli w przypadku, kiedy brytyjski marynarz popełniłby przestępstwo na chińskiej ziemi, to nie wydawano go chińskim władzom. Sytuacja jest dość napięta, bo nielegalne poczynania Brytyjczyków powodują gigantyczne straty finansowe państwa. No i w 1839 roku losy relacji między obu krajami trafiają na pokład brytyjskiego statku, gdzie odkryto 20 tysięcy skrzyń opium. Na miejscu zjawia się cesarski komisarz, który żąda wydania towaru, no a Brytyjczycy odmawiają. Chińczycy jednak konfiskują towar i żeby chronić zdrowie publiczne, niszczą całe 1400 ton. Brytyjczycy odczytują sytuację jako niepokojącą. Rozwój ich imperium zależy od sprzedaży opium, a niszczenie go stawia ich w niewygodnej sytuacji, więc postanawiają traktować tę sytuację jako atak. Wyrażają swój sprzeciw wobec ograniczeniom handlowym, no i postanawiają działać militarnie. Pierwsza wojna opiumowa trwa 3 lata. Z początku Chińczycy blokują brytyjskie faktorie, niszczą opium na lewo i prawo, a Brytyjczycy wycofują się na swoje statki, by przejść do działania. W pierwszej kolejności zajmują wyspy w pobliżu wybrzeży, blokują porty, by następnie zacząć je zdobywać. Potem maszerują na strategiczne miasto Nankin, wymuszając na Chińczykach zawieszenie broni. Wszystko dzieje się praktycznie bez problemu, bo imperium korzysta z nowych technologii, nowoczesnych okrętów parowych, artylerii dalekiego zasięgu czy dobrze wyszkolonej piechoty morskiej. Chińska armia nie ma specjalnie szans, bo korzysta z przestarzałej broni, jest słabo opłacana i jest kompletnie nieprzygotowana. Wojnę kończy traktat nankiński, gdzie Chiny muszą wypłacić Wielkiej Brytanii odszkodowanie, muszą wprowadzić niskie cła i dochodzi do cesji Hongkongu. Traktat zapoczątkowuje tak zwane 100 lat upokorzeń. A Brytyjczycy umacniają swoją pozycję w Azji i mnożą i tak już gigantyczne zyski z handlu opium. Ale póki co tylko przez 14 lat, bo dochodzi do kolejnego konfliktu. Przez te 14 lat napięcie nadal jest wyczuwalne. Brytyjczycy są święcie przekonani, że Chiny nie wypełniają swoich zobowiązań, bo handel jest nadal ograniczony, tak jak dostęp do chińskiego rynku. Poza tym chcą jeszcze więcej zarabiać i chcą, żeby Chiny zniosły zakaz handlu opium. Pretekstem do wojny jest kolejna interwencja na brytyjskiej jednostce. Chińscy urzędnicy wchodzą na pokład statku Arrow i aresztują jego załogę, oskarżając ich o piractwo i przemyt. Formalnie chińskie władze działają zgodnie z prawem, bo rejestracja statku pod brytyjską flagą wygasła. Brytyjczycy postanawiają to zinterpretować jako naruszenie ich suwerenności, no i przeszli do działań zbrojnych. Ale tym razem Wielka Brytania nie jest sama. Pojawiają się alianci. Francja chce umocnić swoją pozycję w regionie i mieć korzystniejsze warunki w handlu z Chinami, więc postanawiają wykorzystać śmierć francuskiego misjonarza. Ojciec Auguste Chapdelaine działał nielegalnie na terenie zamkniętym dla cudzoziemców, gdzie szerzył swoje religijne poglądy. No i współpracował z buntownikami w czasie powstania Taipingów. Powstanie było gigantycznym buntem chłopskim i religijnym. Jego przywódca Hong Xiuquan uważał się za brata Jezusa i dążył do stworzenia niebiańskiego królestwa Wielkiego Pokoju. Misjonarz został aresztowany i stracony, a Francja postanawia wykorzystać zabójstwo obywatela francuskiego jako pretekst do przyłączenia się do Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone formalnie się nie przyłączają, ale będą uczestniczyć w działaniach zbrojnych, bo też im zależy na korzystniejszym handlu. Z kolei Cesarstwo Rosyjskie widzi okazję, żeby wykorzystać osłabienie Chin i zażądać ustępstw terytorialnych. I to jeszcze w dodatku bez działań militarnych, wywierając po prostu naciski kanałami dyplomatycznymi. Pekin ma serdecznie dosyć tego, że Europejczycy nadużywają swoich przywilejów, że usiłują kolonizować kraj, masowo go uzależniając, stanowiąc poważne zagrożenie dla stabilności państwa. Więc dochodzi do II wojny opiumowej, która przebiega dwuetapowo. W 1956 alianci ruszają z ofensywą na południu Chin, atakują Kanton, który po ciężkich walkach zostaje zajęty na początku 1958. W tym czasie floty brytyjsko-francuskie posuwają się wzdłuż wybrzeża, wymuszając otwieranie kolejnych portów. Pierwszy etap kończy się dotarciem aż pod Pekin, gdzie dynastia Qing zgadza się na negocjacje, które kończą się traktatem w Tianjinie. Chiny mają otworzyć nowe porty, umożliwić misjonarzom swobodne prowadzenie swojej działalności i rozszerzyć przywileje handlowe dla mocarstw zachodnich. Traktat jednak nie jest ratyfikowany od razu, to ma nastąpić w kolejnym roku, w 1959. No i tu wojna przechodzi w drugi etap, bo kiedy wojska brytyjskie usiłują dopłynąć do Tianjinu, żeby ratyfikować traktat, Chińczycy ich atakują, zadając dotkliwą porażkę. Rok później, w 1960, Anglicy i Francuzi wracają, ale już z liczniejszymi siłami, no i zmierzają prosto do Pekinu. Dynastia Qing, widząc zbliżającą się klęskę, usiłuje negocjować, ale fakt, że wcześniej porwali i torturowali alianckich wysłanników, powoduje, że alianci już kierują się tylko czystą chęcią zemsty i nie zamierzają już niczego negocjować. Wojska francusko-brytyjskie w odwecie za brutalne traktowanie jeńców niszczą letni pałac cesarski, jeden z najwspanialszych kompleksów pałacowych dynastii. Żołnierze przez kilka dni grabili bezcenne dzieła sztuki, porcelany, rzeźby, księgi, klejnoty, a następnie podpalili cały kompleks, który spłonął niemal doszczętnie. W Chinach wydarzenie to stało się symbolem upokorzenia i brutalnej ingerencji Zachodu. Cała sytuacja przerosła dynastię Qing, która podpisuje traktat pekiński, ratyfikuje wcześniejsze ustalenia, otwiera kolejne porty, legalizuje działalność misjonarzy i przyznaje aliantom wysokie odszkodowania. Traktat obniża też cła i przede wszystkim legalizuje handel opium, dając Wielkiej Brytanii możliwość jeszcze większego zarobku. A cesarstwo rosyjskie naciskami dyplomatycznymi uzyskuje Mandżurię. Mocarstwa zachodnie wzmacniają swoje wpływy, a Chiny je tracą na wiele dekad. Podpisanie konwencji pekińskiej w 1830 roku powoduje, że Brytyjczycy zwiększają import opium z Indii. W Chinach powstaje ogromna sieć palarni, miliony ludzi się uzależnia, a opium staje się jednym z głównych towarów w handlu międzynarodowym. Aż do XX wieku narasta poczucie w Chinach, że opium jest symbolem upokorzenia przez Zachód. Na początku XX wieku upada dynastia Qing. Nowy rząd Republiki Chińskiej uruchamia kampanie antyopiumowe, ale to problemu nie załatwia. Opium jeszcze w latach 20. i 30. jest źródłem dochodu licznych mafii i lokalnych armii. Ale trend antyopiumowy zaczyna się rozpowszechniać już na całym świecie. Europy i USA zaczynają się domagać ograniczenia narkotyków. Władze też widzą problem, bo handel opium zaczyna szkodzić ich interesom. W efekcie w 1912 podpisana zostaje konwencja haska, pierwszy międzynarodowy traktat ograniczający handel opium. Postanowiono ograniczyć produkcję wyłącznie do celów medycznych i stopniowo wygaszać użycie rekreacyjne. W Chinach kres opium kładzie Mao Zedong. Produkcja i handel są uznawane za zbrodnie, handlarze i producenci są skazywani na śmierć, a uzależnionych zmusza się do leczenia. W ciągu zaledwie kilku lat Chińczycy wyeliminowali opium, dokonują tego, czego nie udało się żadnemu innemu państwu w historii. Ale to nie znaczy, że produkcja zniknęła kompletnie. Produkcja przenosi się do Birmy, Laosu i Tajlandii, czyli tak zwanego Złotego Trójkąta, stając się największym regionem produkującym heroiny na świecie. Wraz z opium stanowią nadal duży problem. Tu warto zaznaczyć, że mowa jest o heroinie, dlatego że jako półsyntetyczny narkotyk powstaje w laboratorium, ale z morfiny wyodrębnionej z opium. Do lat 80. Chiny nie mają problemu z narkotykami, bo kraj jest zamknięty. Od lat 80. jednak problem powraca. Rządy Deng Xiaopinga otwierają Chiny na cały świat, co między innymi powoduje, że rozkwita przemyt heroiny z Birmy. Władze wprowadzają surowe kary, w tym kary śmierci za handel narkotykami. Ale problem nie znika. Obecny XXI wiek doświadcza globalnego kryzysu opioidowego, głównie z powodu fentanylu. I ten nie pochodzi co prawda z opium, bo jest w pełni syntetyczny, ale działa tak samo na mózg. Powstaje w całości z prostych związków chemicznych, jest łatwiejszy i tańszy w produkcji, jest 100 razy mocniejszy od morfiny. W praktyce fentanyl jest potomkiem opium, jego następcą, kontynuatorem tradycji czy kultywatorem uzależnienia. Dziś problem uzależnień dotyczy całego świata. Chiny mają jedne z najsurowszych przepisów antynarkotykowych na świecie, choć są krytykowane za eksport substancji do produkcji fentanylu. Do 2021 pałeczkę pierwszeństwa światowej produkcji opium dzierżył Afganistan. Po przyjęciu władzy talibowie ogłosili zakaz, ale produkcja trwa nadal, przy czym nielegalnie. Globalny rynek heroiny i opioidów jest warty dziesiątki miliardów dolarów rocznie. Wiele wskazuje na to, że problem tylko będzie się pogłębiał, bo obecnie opioidy są łatwiejsze, tańsze i szybsze w produkcji. W przeciwieństwie do heroiny nie wymaga upraw maku ani transportu dużych ilości surowca, powstaje w laboratoriach z łatwo dostępnych substancji chemicznych, co umożliwia produkcję w dowolnym miejscu na świecie. Ceny opioidów spadły, ich dostępność podskoczyła, a liczba zgonów z powodu przedawkowań eksplodowała. Wszystko dlatego, że fentanyl jest znacznie bardziej śmiertelny dla użytkowników, co sprawia, że współczesny kryzys opioidowy ma zupełnie inną skalę i dynamikę niż wcześniejsze fale uzależnień związane z opium. W moim przekonaniu wojny opiumowe stworzyły fundamenty pod globalny rynek opioidów. Zapoczątkowały długi łańcuch zdarzeń, który zmienił światowy system produkcji, handlu i kontroli substancji psychoaktywnych. Pokazały, że państwa mogą używać narkotyków jako narzędzia polityki i zysku. Gdyby wojny opiumowe nigdy nie miały miejsca, globalna historia narkotyków, kolonializmu i geopolityki potoczyłaby się zupełnie inaczej. XIX-wieczna ekspansja Zachodu w Azji byłaby znacznie wolniejsza, brak narzuconej legalizacji opium sprawiłby, że uzależnienie nie osiągnęłoby tak katastrofalnej skali. Chiny nie doświadczyłyby tak głębokiego stulecia upokorzeń. Nadal by rządziła rodzina cesarska i komunizm by nie zwyciężył. Światowy system handlu również wyglądałby inaczej. Bez przymusowego otwarcia Chin globalizacja mogłaby przebiegać wolniej, a równowaga sił między Wschodem a Zachodem byłaby bardziej zrównoważona. I prawdopodobnie opioidy nie byłyby globalnym problemem, a bardziej regionalnym. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę, jeżeli średnio się podobało, dajcie kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli prawdopodobnie już jutro, albo może pojutrze. Czas pokaże. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.